Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest mecenas Jacek Potulski z Kancelarii Kapoczyński, adwokaci i radcowi prawni. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry.
Jak poinformowaliśmy, Leszek Pękalski to jest taki człowiek, którego nazywamy wampirem z Bytowa, który był skazany na 25 lat za zamordowanie Sylwii. Może w grudniu już tego roku wyjść na wolność. Pod koniec marca gdański sąd zdecyduje, czy ten morderca i gwałciciel ewentualnie trafi do zamkniętego ośrodka w Gostyninie. Tam, żeby być dalej leczonym psychiatrycznie. I teraz jest pytanie, czy pan jako adwokat uważa, że należałoby zrobić wszystko, by ktoś taki, kto odbył karę za swój czyn, mógł wyjść na wolność, czy wszystko, by nie wyszedł?
Wszystko, żeby było sprawiedliwe, bezpiecznie i zgodnie z przepisami. Bo kwestia wolności człowieka, również kwestia wolności osoby, która popełniła koszmarne przestępstwo. Trudno sobie wyobrazić poważniejsze przestępstwo niż zabójstwo, zgwałcenie. To są przestępstwa o najwyższej kategorii społecznej szkodliwości. Trudno sobie wyobrazić, żeby taka osoba nie ponosiła konsekwencji, ale te konsekwencje musi ponosić w ramach prawa. Od 2013 roku, kiedy to uchwalono tę ustawę, która dostała nazwę ustawy o bestiach, ustawy, która dotyczy osób o bardzo poważnych zaburzeniach, istnieje możliwość jak gdyby dodatkowego ukarania, bo tak to możemy nazwać. Trybunał Konstytucyjny uznał, że to dodatkowe ukaranie jest możliwe, że kontynuowanie leczenia, ale de facto zamknięcie takiej osoby jest dopuszczalne. Czy tak powinno stać się w sprawie pana Pękalskiego? Zdecyduje sąd. To sumienie sędziego będzie decydowało o tym, czy ktoś będzie musiał, czy mógł przebywać w miejscu zamkniętym, czy na wolności. No nie zazdroszczę tej decyzji, bo to jest niezwykle trudna decyzja, aczkolwiek no po to właśnie się jest sędzią, żeby trudne decyzje podejmować.
No pan jako adwokat wziąłby pan sprawę Pękalskiego? Żeby go nie umieszczono, a może dla niego lepiej, żeby go umieszczono w takim ośrodku?
Znaczy oczywiście, po pierwsze naszym obowiązkiem jest bronić zawsze interesów osoby, bardzo często osoby, która popełniła bardzo poważne przestępstwa. To nie jest tak, że zawsze bronimy niewinnych. Bywa tak, że osoby, którymi się zajmujemy, którymi się opiekujemy, którym udzielamy pomocy, to są osoby, które popełniły bardzo poważne przestępstwa. I tym bardziej trzeba im pomagać, ponieważ w takich sytuacjach te osoby są napiętnowane przez całe społeczeństwo. I właśnie rolą adwokata jest bronić prawa. Bronić prawa także tej osoby, bronić prawa tej osoby przed każdym możliwym sądem czy trybunałem. W związku z tym naszym obowiązkiem jest w cudzysłowie przyjąć taką sprawę. Oczywiście chyba, że mamy jakieś na przykład osobiste relacje, które uniemożliwiają przyjęcie takiej sprawy. No, w historii gdańskiej adwokatury są przecież słynni adwokaci, którzy bronili morderców ze Stutthofu, bronili ludzi, którzy mieli najstraszniejsze zbrodnie w swojej historii. I my jako adwokaci jesteśmy z nich dumni, że stanęli wbrew społeczeństwu, stanęli za prawem.
Mhm. Wracając do Pękalskiego, czy to nie jest tak... Tak sobie o tym myślę, że to jest oczywiste, że ktoś taki jak on nie powinien nigdy wyjść na wolność.
Sąd był innego zdania. Sąd, skazując go za jedno z przestępstw, był oskarżony o kilkadziesiąt przestępstw, był innego zdania. Sąd uznał, że 25 lat jest wystarczające. To daje do myślenia. To jeszcze był czas, kiedy można było wobec niego orzec karę śmierci. Oczywiście z taką świadomością, że ta kara pewnie nie zostanie wykonana i pewnie w przyszłości zostanie zamieniona na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Taki potencjał ustawodawcy był. Więc sąd w swoim sumieniu uznał, że on kiedyś będzie mógł wyjść. Tamte przepisy były niedoskonałe. Obecny kodeks karny dopuszcza stosowanie takiego dwutorowego modelu podchodzenia do sprawców, zwłaszcza tego typu przestępstw. Czyli najpierw ich karzemy, a później ewentualnie istnieje możliwość stosowania środków zabezpieczających, które bywa, że do końca życia powodują to, że taka osoba jest internowana, czyli z jednej strony karzemy czyn tego sprawcy, a z drugiej strony chronimy jego i społeczeństwo przed nim. Prawda? Pamiętajmy też o tym, że te metody są stosowane, że te środki mają być stosowane wobec sprawców z zaburzeniami preferencji seksualnych, a wśród przestępców seksualnych takich osób jest mniej niż 10%.
To nie jest tak, że większość jest jakoś zaburzona?
Zdecydowana większość sprawców przestępstw seksualnych to są osoby zdrowe. Niestety. Bo o ile jesteśmy w stanie gdzieś tam wytłumaczyć, że ktoś z zaburzonymi preferencjami seksualnymi popełnia przestępstwa seksualne, o tyle nikt przyzwoity nie jest w stanie sobie wyobrazić, że ktoś zdrowy będzie tego typu przestępstwa popełniał, będzie w stanie to usprawiedliwiać.
Czyli chce mi pan powiedzieć, że 90% sprawców także na przykład jakichś tego typu czynów, wychodzi na wolność, nic właściwie o nich nie wiemy i chodzą między nami, a mówimy o tylko takich wyjątkowych, które jak historia jakoś została nagłośniona.
Znaczy wychodzi de facto poza osobami skazanymi na karę dożywotniego pozbawienia wolności i ewentualnie osobami, o których mówimy teraz w kontekście ośrodka w Gostyninie czy innych środków, wychodzą praktycznie wszyscy. Kara za zgwałcenie maksymalna to jest 15 lat. Więc oczywiście, no, mają odbyć karę i wyjść. No taka jest zasada. Na tym właśnie polega ten nasz system. Po to wymyśliliśmy. Tylko, że w naszym interesie społecznym jest to, żeby oni wyszli i uzyskali pomoc, żeby nie wrócić do przestępstwa. No nie wracają do przestępstwa de facto tylko kobiety zabójczynie. Statystyki są tutaj takie, że wracają po prostu do rodziny i mają możliwość funkcjonowania. 60% osób skazanych na karę pozbawienia wolności, którzy odbywali karę pozbawienia wolności, wracają. Przecież to nie jest w naszym interesie.
No dobrze, ale wracają, bo co? Bo po prostu tak mają? Czy to jest tak, że nie ma systemu jakiejś wsparcia, pomocy?
Po 20 latach, powiedzmy, funkcjonowania w zakładzie karnym, taka osoba bardzo często nie jest w stanie w żaden inny sposób funkcjonować. Załóżmy, że ma 19 lat, kiedy go zamykają, na przykład za zabójstwo. Wychodzi mając lat 39. Kiedy go zamykali, nie było iPhone'ów. Kiedy go zamykali, świat był zupełnie inny. I teraz wychodzi, trafia do społeczeństwa odmienionego, do społeczeństwa, które już często ma zupełnie inne wartości, cele i nie ma instytucji, nie ma zinstytucjonalizowanej pomocy dla takich osób. To też jest obywatel i w naszym interesie jest to, żeby mu pomóc. To nie jest tak, żeby się nad nim użalać, czy żeby starać się wybielić jego postawy. On po prostu wychodzi i powinien dostać pomocną rękę, ponieważ jeżeli tak się nie stanie, to on znowu zrobi komuś krzywdę, bo on nie będzie miał nic do stracenia. Nie popełniają przestępstw ludzie przede wszystkim dlatego, że mają coś do stracenia. Proszę zobaczyć, co się dzieje w naszym społeczeństwie. Dramatycznie spada liczba przestępstw. Dramatycznie, w sensie pozytywnym, tak to należy mówić. Spada liczba zabójstw, już o ponad połowę, jeżeli chodzi o początek lat 2000. Między innymi dlatego, że społeczeństwo się bogaci. Między innymi dlatego, że nasi obywatele mają co stracić. Dlatego nie popełniają przestępstw. Proszę zobaczyć, że w sytuacji, w której Polsce jest bardzo duża emigracja za granicę, nie rośnie proporcjonalnie przestępczość na przykład w Anglii. Ponieważ ludzie, którzy dostają pracę, którzy mają jak funkcjonować, rzadziej popełniają przestępstwa.
No dobrze, czyli takiego systemu, rozumiem, nie ma pomocy, pana zdaniem. Pomocy
jest iluzoryczny. Pomoc postpenitencjarna de facto najczęściej opiera się na tym, że tak zwaną wypiskę dostaje skazany i wychodzi.
To są jakieś pieniądze drobne?
To są pieniądze, które wpłacane są na konto. Połowa pieniędzy, które są wpłacane na jego konto w zakładzie karnym, jest odkładana tak zwaną właśnie wypiskę. W pozostałej części on wydaje na swoje potrzeby. Oczywiście przede wszystkim ta pomoc postpenitencjarna powinna się opierać na rodzinie i bardzo często sądy, decydując na przykład o warunkowym zwolnieniu, biorą pod uwagę właśnie to, że ktoś ma gdzie wrócić. Ma żonę, dzieci.
W przypadku Leszka Pękalskiego, on właściwie chyba jedyną jego rodziną to był, czy jest nadal wujek, ale on podobno nie utrzymuje kontaktów z żadną rodziną. Nie pisze listów, nie dostaje listów. Tak jakby nie miał kontaktu ze światem.
To wyobraźmy sobie, że on nie ma nic do stracenia. Niezależnie od tego, co się stanie, niezależnie od tego, gdzie będzie przebywał, przecież również w ośrodku w Gostynie też może kogoś skrzywdzić, prawda? Z drugiej strony, no nie zmusimy rodziny do kontaktów, zwłaszcza do kontaktu z osobą skazaną za tak poważne przestępstwo. To jest bardzo poważny problem tej konkretnej osoby również.
Ale czy w takim kontekście nie można by powiedzieć, że nawet takie zamknięcie w takim ośrodku w Gostyninie, ja nie wiem, co tam się dzieje ostatecznie terapeutycznie, takie, jaka wykonywana jest praca, co się tam dzieje, czy to jest w gruncie rzeczy dla niektórych osób jakby... jakiś rodzaj rozwiązania. Czyli to nie tylko, że to nas chroni jako obywateli przed takim sprawcą, ale też jakby jemu w jakimś sensie pomaga dalej funkcjonować.
Myślę, że tak. To wszystko jest kwestia indywidualna, osobnicza, ale musimy też pamiętać o jednym. Jesteśmy, jak się wydaje, jedynym krajem w Europie, w którym jest przymusowa kastracja farmakologiczna, czyli podawanie leków, które likwidują de facto popęd seksualny. Ciekawy model jest na przykład w Szkocji. Program STOP wprowadzony spowodował zmniejszenie powrotu do przestępczości o połowę.
Co to jeżeli jest chodzi program o STOP?
To był program, który dawał alternatywę. Albo siedzisz dalej, albo się leczysz i nawet kastrujemy cię farmakologicznie. I to była sytuacja, w której osoby świadome swoich defektów psychicznych, swoich zaburzeń seksualnych, świadome tego przyjmowały leki, które de facto powodowały to, że przestawały być groźne. Dawano im wybór. I to jest fajne podejście. My ci ufamy, pomagamy ci się leczyć, wyjdź i postaraj się być normalny. To jest o wiele ciekawsze wyjście niż przymusowe, radykalne podejście do każdego ze sprawcy.
Ale to nieskuteczny, myśli pan, ten system, który jest w Polsce, że to jest nieskuteczny?
No jest skuteczny, jeżeli chodzi o eliminację. Bo dany potencjalny sprawca jest wyeliminowany. Trybunał uznał, że jest to legalne, więc no, w takim sensie jest to skuteczne. No ale no, kara śmierci też jest skuteczna.
A pan ma takie wątpliwości jakieś co do konstytucyjności tej ustawy?
No oczywiście, że były te wątpliwości i wśród prawników wielokrotnie się pojawiały wątpliwości. Z drugiej strony ja się nie dziwię, że ta ustawa weszła w życie, ponieważ no, coś trzeba było zrobić z tym koszmarnym błędem, jakim była amnestia w 1989 roku. No,
przypomnijmy, że wtedy mówiło się tak naprawdę o przypadku Mariusza Trynkiewicza, zabójcy dzieci, który ostatecznie wyszedł tam na jakiś czas na wolność.
To była ustawa na niego pisana. To tak to najczęściej bywa. Później to jest wielokrotnie wykorzystywane w stosunku do innych sprawców. Ale no, to była ustawa, która tak naprawdę naprawiała błąd w postaci amnestii, która zmniejszyła wtedy karę śmierci, która potencjalnie byłaby karą dożywotniego pozbawienia wolności, na karę 25 lat pozbawienia wolności. Osoby, które głosowały za tym, musiały mieć świadomość, że kiedyś te osoby wyjdą. Chyba, że zakładali, że po prostu no, dojdzie do jakiegoś samosądu w zakładzie karnym. No, przecież tego nie można zakładać, tworząc prawo.
A czy dzisiaj jest tak, że tego typu osoby są, nie wiem, z praktyki, może pan słyszał, są zawsze skazywane na dożywocie? Czyli to morderstwo na tle seksualnym, czyli gwarancją, że nie wyjdą. O.
Znaczy nie ma bezwzględnego kary, nie ma kary bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności i całe szczęście, bo to by zamykało możliwość pracy ze skazanymi, ale no, statystyki są takie, że generalnie zabójstwo na tle seksualnym no, najczęściej się kończy no, karą długoterminową, najczęściej jest to kara dożywotniego pozbawienia wolności. No bo no ostatnia kara śmierci wydana w Gdańsku, to bodajże orzeczona w Gdańsku, to był 97 rok, to właśnie sąd argumentował to w ten sposób, że mam świadomość tego, że nie będzie kara wykonana, ale jaką karę dać zabójcy dwóch dziewczynek na tle seksualnym w sytuacji, w której to jest najwyższa kara. Najwyższa kara za najpoważniejsze przestępstwa. Naprawdę w kategorii przestępstw to jest to przestępstwo no, jedno z najsurowszych, czy jedno z najpoważniejszych.
A przy takim jakby tezie, że kogoś takiego jak Pękalski należy zamknąć i izolować, czy to jest tak, że nasza potrzeba poczucia bezpieczeństwa jest ważniejsza od jego wolności?
Czy społeczne poczucie bezpieczeństwa jest zaspokojone? Ciężko powiedzieć, no bo mamy tę świadomość, że takich osób jak pan Pękalski jest zdecydowanie mało. No, zdecydowana większość sprawców przestępstw seksualnych to są osoby najbliższe. To są mężowie, to są rodzice. 80% ofiar zgwałcenia zna swojego, zna napastnika. Poczucie bezpieczeństwa buduje się w przedszkolu, w szkole, ucząc dzieci, czym jest zły dotyk, ucząc dzieci, jak należy reagować w sytuacji, w której ktoś je krzywdzi, a nie tworząc ustawy incydentalne dla dwóch, trzech osób. To jest realne poczucie bezpieczeństwa i z perspektywy społecznej Polacy czują się bezpieczni. Najważniejsze kryterium bezpieczeństwa, czyli czy czujesz się bezpiecznie w swojej dzielnicy, w swoim otoczeniu, jest w Polsce jedne z najwyższych na świecie. Jesteśmy krajem, w którym to poczucie jest jedno z najwyższych na świecie. Także musimy mieć tę świadomość, że ten populizm penalny, tworzenie regulacji zaostrzających prawo karne w sytuacji, w której jesteśmy krajem, w którym jest jedno z niższych wskaźników korupcji na świecie i jedno z niższych w ogóle wskaźników przestępczości, to jest granie na emocjach. Wmawianie ludziom, że jest źle w sytuacji, w której zapytane o konkretną sytuację, ja się czuję bezpieczny. Ja jestem bezpieczny u siebie w dzielnicy, jestem bezpieczny w swojej rodzinie. A jeżeli nie jestem bezpieczny, to od tego jest państwo, żeby znaleźć na przykład metody pomocy, na przykład ofiarom przestępstw, na przykład kobietom, które są ofiarami znęcania. Tutaj się buduje bezpieczeństwo. Mhm. To jest podstawa.
Ja myślę, że mieszkańcy tej wsi pod Bytowem, gdzie, którzy dobrze znali Leszka Pękalskiego, no jakoś tak chyba nie
z pewnością,
mogą się nie czuć.
Ale bezpiecznie. Nie można patrzeć na regulacje prawne z perspektywy konkretnych emocji, konkretnych osób, bo to byłoby niesprawiedliwe. Musimy patrzeć w sposób generalny, globalny, ale oczywiście uwzględniając świadomość i mając w tyle głowy to, że te osoby mają się prawo obawiać i naszą rolą jako społeczeństwa jest zapewnić im bezpieczeństwo, oczywiście. I to jest realizowane na przykład poprzez kary długoterminowe albo poprzez właśnie ten ośrodek w Gostyninie, który no jakby no, został uznany za legalny, więc jest po prostu.
Będzie w marcu decyzja sądu, czy Leszek Pękalski trafi do ośrodka w Gostyninie. Ja chciałam państwu jeszcze powiedzieć o tym, co będzie można usłyszeć dzisiaj na naszej antenie po 17:00. Zapraszam do wysłuchania reportażu naszej redakcyjnej koleżanki Hanny Wilczyńskiej-Toczko. Ona ten reportaż zrobiła w latach 90. właśnie o Leszku Pękalskim. Dotarła do wujka sprawcy, do rodziców zamordowanej Sylwii, ale także do pamiętników Leszka Pękalskiego. Muszę państwa przestrzec, że to jest momentami drastyczny materiał, ale bardzo ciekawie. I po 12 jeszcze autorka opowie o okolicznościach powstawania tego reportażu. Zapraszam do słuchania dzisiaj radia. Dziękuję, panie mecenasie.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.